udalosti kvadrans po 12.
V środku dnia.
Nawet dziś uczniowie szkół średnich myślą o emeryturze, zwłaszcza ci, którzy wczoraj startowali w wojewódzkim etapie olimpiady, o ubezpieczeniach społecznych. Dzisiaj właśnie o ubezpieczeniach społecznych, dlatego że 5 lat temu wprowadzono zupełnie nową formułę oszczędzania na emeryturę. Jest to PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. W styczniu i lutym Polacy dostali rozliczenie, czyli już właściwie po tych 5 latach możemy zobaczyć, ile zyskaliśmy dzięki wpłaceniu składki na to konto. Od 2% podstawy brutto można tak miesięcznie oszczędzać. Co z tego będzie? Ale zanim porozmawiamy właśnie o tych efektach, z młodzieżą, która jeszcze składek nie płaci i się uczy, rozmawiał nasz reporter Krzysztof Polasik.
Czy wy już w waszym wieku myślicie też o przyszłości, myślicie o emeryturze? Czy wy w ogóle będziecie mieć emerytury?
Czy będziemy? No raczej tak. No pójdziemy do pracy, zaczniemy zarabiać, to gdzieś tam te składki zaczną się odkładać, więc emeryturę jaką taką będziemy mieli, jak wysoką, to się jeszcze okaże, ale będzie. Ale że gdzieś tam myślimy na pewno my z Oskarem, jak mamy po 20 lat, no to jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest praca, zarobki, przyszłość i to jest taki etap, w którym się zaczyna myśleć na ten temat.
Ja poszłam w tym kierunku dlatego, że partnerka mojego taty była księgową i mnie interesowała jej praca.
Ja od początku myślałem właśnie o pracy w biurze jakimś rachunkowym, coś takiego. Myślę, że to jest praca dla mnie.
Dużo osób uważa, że to jest przypadek, że trafiliśmy do takiej szkoły i rzadko wybierany kierunek. Częściej ludzie są z przypadku na takich kierunkach niż rzeczywiście z jakiegoś powołania.
No ale chyba tak nie jest, skoro mówicie, że...
No w naszym przypadku akurat nie, ale jest to częsty powód, że ktoś trafia do takiego zawodu ze względu na przypadek, że musiał się gdzieś dostać na przykład, więc nie rozumieją do końca naszego poglądu.
Jak mówi nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Małgorzata Głowacka z Zespołu Szkół Politechnicznych imienia Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, uczenie o ubezpieczeniach, zwłaszcza młodzieży z klas o innych profilach, jest trudne.
Jest to bardzo trudna i skomplikowana tematyka. Uczniowie nie darzą sympatią tej tematyki, ponieważ jest to system skomplikowany. Kiedyś była to tematyka na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, teraz zamieniono to na biznes i zarządzanie. Z mojego doświadczenia wiem, że brakuje godzin na taką tematykę. Jest to 1, 2, 3 godziny tylko w całym cyklu nauczania, zdecydowanie za mało.
To co zrobić? Jak ich uczyć? Na przykładach na przykład?
Tak, myślę, że na przykładach życiowych opowiadać, jak to wygląda w młodym wieku, kiedy jeszcze nie myślą o emeryturze, przełożyć na przykład z życia rodziny, dziadka, babci, rodzica.
Ale nie straszymy.
Nie straszymy, zachęcamy.
Czy młodzi ludzie muszą obawiać się o emerytury, czy w ogóle je dostaną? O to zapytaliśmy profesor Joannę Ratajczak-Leszczyńską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Z całą pewnością będą, natomiast kwestią sporną jest, w jakiej one będą wysokości. Generalnie zgadzamy się co do tego, że one będą niższe w porównaniu do poprzedniego wynagrodzenia niż to jest obecnie i ten spadek będzie znaczący. To znaczy przewiduje się, że te osoby, które uzyskują świadczenie już z tego nowego systemu, czyli po reformie w 99, będą miały świadczenie emerytalne na poziomie 1/4 prawdopodobnie przeciętnego albo ostatniego wynagrodzenia. To przede wszystkim wynika ze zmiany wzoru na wyliczenie świadczenia. W tej chwili świadczenie emerytalne zależy wprost proporcjonalnie od tego, co żeśmy zgromadzili sobie na emeryturę w czasie trwania naszej aktywności zawodowej, czyli przede wszystkim od składek, które zostały odprowadzone i odwrotnie proporcjonalnie do tego, ile jeszcze statystycznie przeżyjemy w momencie przejścia na emeryturę. Czyli im później przechodzimy na emeryturę, tym wyższe jest nasze świadczenie i to wynika z dwóch rzeczy. Dłużej składkujemy, czyli dłużej odkładamy i statystycznie w momencie przejścia na emeryturę krócej będziemy żyć.
Profesor Joanna Ratajczak-Leszczyńska przekonuje, że pracownicze plany kapitałowe to dobry sposób dla tych, którzy nie planują oszczędzania w inny sposób.
Po pierwsze są to zorganizowane plany i wkład do tego, czy składka jest płacona przez 3 podmioty. Przeze mnie jako pracownika, przez mojego pracodawcę oraz są dopłaty państwa, czyli mamy finansowanie z 3 źródeł. Po drugie, one są relatywnie tańsze, jeśli chodzi o koszty w porównaniu do planów indywidualnych. I po trzecie, one również mają pewną, co jest zaletą i wadą oczywiście, ale z punktu widzenia takiej dużej, że tak powiem, niskiej świadomości finansowej po stronie naszej, czyli po stronie przyszłych konsumentów, to jest pewną zaletą, że polityka inwestycyjna jest ściśle określona. No, że ona zmienia się wraz z wiekiem, czyli jest coraz bardziej bezpieczna i my jesteśmy starsi. Natomiast jest po drugiej stronie, no, nie należy zapominać, że raczej PPK to są oszczędności o charakterze emerytalnym, gdyż z tego systemu nie będziemy mieli świadczenia dożywotniego. Ono jest w takich różnych kalkulacjach brane pod uwagę jako świadczenie wypłacane przez okres 10 lat. Tak jest zresztą zapisane w ustawie, że ten okres wypłaty powinien wynosić minimum 120 rat. I to oznacza, że jeżeli kobieta podejmie taką wypłatę w wieku 60 lat, to one się skończą w wieku 70, a dla mężczyzn w wieku 75, czyli w momencie, kiedy tak naprawdę wzrasta nasze zapotrzebowanie na środki finansowe w związku z przede wszystkim zmianą stanu zdrowia.
I tych dylematów, tych problemów, proszę Państwa, jest całkiem sporo. W naszym studiu profesor Marek Szczepański, Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, także Instytut Emerytalny w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam.
Ja pamiętam, to było pewnie 15 lat temu, kiedy spotkaliśmy się w tym studiu po raz pierwszy i rozmawialiśmy właśnie o oszczędzaniu na emeryturę. Pan mówił o pracowniczych planach kapitałowych, które wtedy jako przykład podawał pan Niemcy, jak dobrze pamiętam. I wtedy tak sobie marzyliśmy, ach, jakby to było dobrze, żeby coś takiego u nas było. No okazuje się, że teraz już od 5 lat w Polsce mamy właśnie to narzędzie. No, tylko jest pytanie, czy rzeczywiście Polacy zaczęli oszczędzać na tych kontach. Panie profesorze, ile teraz osób oszczędza właśnie w PPK?
W tej chwili to jest mniej więcej 3,3 miliona osób. To jest całkiem niezły wynik. Poziom uczestnictwa na poziomie około 44%.
Czyli tych, którzy są uprawnieni do tego,
tych,
tak?
Którzy są czyli uprawnieni. Oczywiście możemy spojrzeć na to z różnych punktów widzenia. Ktoś może powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna, ktoś inny, że do połowy pusta. Ja raczej jestem zdania, że jest to umiarkowany sukces, biorąc pod uwagę, że ten program funkcjonuje dopiero od paru lat. Podobna sytuacja była na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie teraz analogiczny program z automatycznym zapisem jest tak popularny, że ponad 80% osób w tym uczestniczy, a na początku partycypacja też była niższa. Także ludzie muszą się przekonać do takiego programu, że to działa, że można w ten sposób oszczędzać. I moim zdaniem jest to najbardziej efektywna forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Oczywiście jest sprawą dyskusyjną, czy jest to program oszczędnościowo-inwestycyjny, czy stricte emerytalny. Rzeczywiście tu nie ma wypłaty świadczeń dożywotniej, ale pozwala faktycznie zgromadzić o wiele wyższe oszczędności, niż jakby się to robiło samemu. Ja podam prosty przykład. Jeżeli można, 5 tysięcy brutto wynagrodzenie podlegające ubezpieczeniom społecznym, również emerytalnym, rentowym. Osoba zainteresowana, pracownik płaci 200 zł co miesiąc, pracodawca dopłaca 150, czyli mamy od razu 350 i 75% dodatkowo.
Czyli tak jakby alokata 75%.
No, gdybyśmy teraz właśnie sobie wyobrazili, że jakiś bank daje,
na rynku,
daje, proszę Państwa, 75%, no to nie wiem, to tłumy by się ustawiły pod takim bankiem.
To jest bardzo ciekawe, bo mówił Pan, że niespełna połowa Polaków pracujących czy mających uprawnienia wzięcia udziału właśnie w PPK uczestniczy w tym. Tymczasem dotarłem do takiego badania, barometr polskiego rynku pracy wykonany przez Personal Service w zeszłym roku, i wskazuje to badanie, że aż 77% Polaków boi się, że przyszła emerytura nie pozwoli na godne życie. Z kolei 55%, czyli ponad połowa, wyraża opinię, że będzie pracowało jeszcze po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli jakby ta świadomość tego, że emerytura z ZUS-u może być niewystarczająca, jest duża. To jest pytanie, czy to jest tak, że do tych PPK zapisali się właśnie ci, którzy już myślą o tej emeryturze. To jest też pytanie, kiedy my zaczynamy myśleć, czy mając 30 lat, 40 lat zaczynamy o tym poważnie myśleć. Czy też jest tak, że ci, którzy zaczęli dopiero swoją przygodę z ZUS-em i w ogóle skończyli, nie wiem, szkołę, studia, zaczęli pracować, to jeszcze im to jest zupełnie obojętne i stwierdzili, że PPK to no, za 10 lat sobie zaczną płacić.
To jest duży problem, jeśli chodzi o gromadzenie długoterminowych oszczędności, no bo oszczędzanie dodatkowe na emeryturę to jest bardzo długa perspektywa czasowa i dla wielu osób to się wydaje bardzo odległe, zwłaszcza młodszych, aczkolwiek obserwuję, że wśród tych młodszych ta świadomość emerytalna stopniowo też wzrasta. Jest coś takiego, co się nazywa prokrastynacją, czyli odkładanie na później. Owszem, będę oszczędzać, mam świadomość, że to jest potrzebne, ale pod presją bieżących potrzeb konsumpcyjnych odkładam na później. No i bardzo dużo osób dopiero się budzi w wieku 50 lat, a odłożenie przez 10 czy 15 lat jakichś większych oszczędności, które nam pomogą, to może być zbyt krótki okres czasu, więc warto rozpocząć od razu i zaletą PPK jest to, że po prostu pracownik nic nie musi robić. Jest automatycznie zapisywany w wieku od 18 do 55 lat. Jeżeli sam nie odstąpi, to natychmiast rozpoczyna się oszczędzanie. No oczywiście sam musi jakiś wkład wnieść, ale no prawie drugie tyle dostaje od pracodawcy i do tego jeszcze jest wpłata powitalna, corocznie dopłata od państwa, więc generalnie to się opłaca po prostu i warto po to sięgnąć, tak? To jest jedna, ja jeszcze powiem tak, że oszczędności w PPK to powinna być jedna z form dodatkowego zabezpieczenia finansowego na starość. O to nie musi być jedyna. To jest takie absolutne minimum, bo tak naprawdę to nie 2% i 1,5%, czyli 3,5%, ale mówi się, że powinniśmy oszczędzać około 10% nawet. Ale jeżeli tyle nie jesteśmy w stanie, no to skorzystać z tego, co jest.
Zanim odbierzemy pierwsze telefony, bo już państwo dzwonią. Panie profesorze, czy ja dobrze zrozumiałem? 44% uprawnionych Polaków zapisało się, znaczy korzysta z PPK w tej chwili, to znaczy, że 56% zrezygnowało?
Tak. I teraz to jest tak, że odstąpić można w każdej chwili, bo to jest program dobrowolny. Prywatny, dobrowolny. Czyli można zacząć oszczędzanie i później jest dyspozycja zwrotu tego, co się zaoszczędziło. Jeżeli to jest przed 60 rokiem życia, no to trzeba opłacić podatek. No traci się to, co było dopłacone przez państwo. 30% trafia na rachunek w ZUS-ie, no ale 70% tego, co wpłacił pracodawca i wszystko, co my sami zaoszczędziliśmy, pozostaje. Więc nawet opłaca się parę lat chociażby spróbować. Natomiast no, poziom uczestnictwa jest największy, jeśli chodzi o pracowników większych firm, powyżej 250 osób. W sektorze publicznym niestety 20 parę % tylko. Być może to jest związane z tym, że te zarobki były niskie w momencie, średnio oczywiście w momencie, kiedy ten program wchodził w życie. Jeszcze do tego to był okres pandemii, więc nie wszyscy mieli okazję do końca się z tym zapoznać, ale w każdym razie warto pamiętać, że można przystąpić później. Nawet jeżeli ktoś odstąpił, w każdej chwili ma prawo przyłączyć się znowu.
I jeżeli zmienimy zakład pracy, możemy także w innym zakładzie pracy przystąpić do innego PPK, mówiąc krótko. Tak,
tak jest i możemy...
Tam to nie przepada w każdym razie.
Nie przepada. Możemy mieć środki zgromadzone w kilku programach. Możemy dokonać tak zwanej wypłaty transferowej z tego, gdzie był programu, który był u poprzedniego pracodawcy. Także moim zdaniem jest to korzystna forma. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań, ale to się sprawdza po prostu. Można sobie sprawdzić na koncie, co roku dostaje się właśnie takie dokładne informacje. No i może jeszcze jedna rzecz, że jest to program nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, przez PFR, portal PPK, czyli odpowiednie do tego organy państwowe. Pieniądze są inwestowane, tak jak już właśnie powiedziała pani profesora Tajczak, fundusze takie dostosowane do cyklu życia, czyli osoby, które zbliżają się do 60 lat, bo to jest ten okres, kiedy można bez dodatkowych tutaj podatków wypłacić całość, to mają inwestowane bezpiecznie w papiery dłużne. Natomiast osoby, które mają do emerytury 20-30 lat, mogą dużo zyskać na inwestycjach właśnie w akcje.
Ale też stracić.
No ale też stracić. Ale jest jeden ciekawy mechanizm, proszę Państwa, że długoterminowo akcje przynoszą, że są bardziej ryzykowne, ale przynoszą wyższą stopę zwrotu. I teraz, jeżeli wpłaty dokonywane są systematycznie co miesiąc, to ryzyko jest uśrednione, bo raz jest lepsza koniunktura, raz gorsza, ale per saldo wyrównuje się i w długim okresie zyskujemy. I to jest sprawdzone w literaturze na podstawie badań empirycznych w wielu krajach.
Teraz, proszę Państwa, czas dla słuchaczy. 61 865 4 65 4. Gdyby Państwo mieli pytanie do pana profesora, to jest to świetna okazja. Panie Krzysztofie i zaraz później pan Ryszard. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja panu powiem tak. Ja, że tak powiem, nie wierzę w żadne PPK i różne, że tak powiem, tego typu machinacje z tego tytułu, że już mieliśmy przykład OFE, że jeżeli, że tak powiem, państwo będzie chciało sobie coś zrobić z tymi pieniędzmi, to sobie zrobi. Notabene, wie pan co, mówimy o oszczędzaniu. Trzeba by najpierw spojrzeć w prawdzie w oczy, że większość ludzi po prostu nie ma możliwości oszczędzać. Wiadomo, stopa życia u nas jest jaka jest, zarobki są jakie są. Ja, wie pan co, od zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby samemu odkładać na emeryturę, a to chociażby z takiego też tytułu, że widzę na przykład, wie pan co, jak widzę czasami w niektórych ZUS-ach, a czasami bywam, te marmury i tak dalej, które są przejadane, że tak powiem, nasze emerytalne pieniądze, to powiem panu tak, kiedy na przykład bym się dowiedział, że mam raka, no to wtedy co, nie wiem, jakaś jest tam, wiadomo, wtedy prognoza, nie wiem, mam pół roku życia, no to wtedy co, biorę sobie zgromadzone przeze mnie środki, jadę sobie jeszcze w podróż dookoła świata, żeby sobie jeszcze użyć tego życia, skoro i tak się już ono będzie kończyć. A już tak na serio mówiąc, to wie pan co, ja na przykład broniąc się przed tymi też wszystkimi machinacjami giełdowymi, aktywymi i tak dalej, bo to jest zawsze obarczone moim zdaniem i tak bardzo dużym ryzykiem, ja, wie pan co, inwestuję stare zegarki i, że tak powiem, jest to moim zdaniem pewny kapitał, który przyniesie.
A i potem pan sprzeda, rozumiem, jak będzie potrzebny.
Oczywiście, oczywiście, że tak, a powiem panu, kiedy obserwuję ten rynek, to z roku na rok po prostu ceny, że tak powiem, starych zegarków idą do góry i ja, że tak powiem, powiem panu, moją korekcję gromadzę od lat. Już mam ponad 140 sztuk i naprawdę w tym już ulokowany niezły kapitał.
No, można i tak, panie Krzysztof.
A przy okazji jeszcze wspieram małego przedsiębiorcę, moją panią zegarmistrz, panią Renatę, jeżeli słucha, to bardzo pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękuję, panie Krzysztofie, panie profesorze.
Dobrze, tak? Więc przede wszystkim gratuluję panu, że w ogóle inwestuje pan i oszczędza. Jak najbardziej takie alternatywne inwestycje też są cenne. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że nie można porównywać PPK bezpośrednio z OFE, bo PPK to jest prywatny program i to, że są to środki prywatne, wprost jest zagwarantowane w tej ustawie.
Czyli państwo teraz nie może zrobić czegoś takiego, nie, że przepisze to na przykład na konto ZUS-owskie.
I teraz, jeśli chodzi o OFE, proszę państwa, to nie jest tak, że ktoś wziął workami pieniądze z OFE, wyniósł, bo jest na ten temat mnóstwo nieporozumień. Oczywiście to było niepopularne, ale po prostu to były składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, których i tak nie można wycofać tych pieniędzy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. I na tym polega powszechne obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne. I teraz równowartość tych wszystkich jednostek uczestnictwa w OFE została przeniesiona na subkonto w ZUS, czyli te pieniądze nie zniknęły. One cały czas pracują, są waloryzowane, więc chciałbym to wyjaśnić. Ale oczywiście zgadzam się, że nie było to popularne. Wydaje mi się, że komunikacja związana z tą zmianą była też niedobra. Natomiast PPK to jest program oszczędzania, zakładowy program emerytalny. Ich zakładowe programy emerytalne istnieją, proszę Państwa, od czasu rewolucji przemysłowej. Co najmniej 100 lat mają dłuższą tradycję niż powszechne ubezpieczenia emerytalne, które powstały w latach 80. XIX wieku w Niemczech, system bismarckowski. Także to nie jest jakiś tam wynalazek, że ktoś chce kogoś oszukać, tylko po prostu one na całym świecie funkcjonują. I w krajach bardziej zamożnych od nas ludzie uczestniczą w zakładowych systemach emerytalnych w Anglii, w Wielkiej Brytanii, przepraszam, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Natomiast nieufność co do systemu, zgadzam się, ma pan prawo mieć swoje zdanie. Ja uważam, że mimo wszystko jest to system PPK bezpieczny, w którym warto uczestniczyć. Ale tak czy inaczej warto coś robić, żeby dodatkowo się zabezpieczyć na emeryturę. Więc jeżeli pan w co innego inwestuje, to też popieram jak najbardziej.
61 865 4654, pani Ryszardzie i zaraz potem pani Ania.
Dzień dobry. No teraz tak, niech pan zobaczy. Człowiek jest mały przedsiębiorca, tak? Już płaci 2000 przykładowo duszu miesięcznie. Do tego jakąś polisę na życie. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie ma z czego odłożyć. A teraz, no i mały kapitał firmy, bo tam ile pan? Za narzędzia 50 do 100 tysięcy i ma pan firmę. Teraz taki rolnik płaci 1200 kwartalnie. Dostanie preferencyjny kredyt 2%. Kupi sobie 20 hektarów przez całe życie. Wiadomo, że on płaci mniejszą składkę i trochę mniejszą emeryturę będzie miał od przedsiębiorcy. Nie dużo mniejszą, ale trochę mniejszą. I teraz on kupi sobie na tym preferencyjnym kredycie dla rolnika trochę ziemi, 20 hektarów, po 50 tysięcy. I on jak pójdzie na emeryturę, to się będzie śmiał. Bo se sprzeda 2 hektary.
Ale to czy każdy może zostać rolnikiem w tej sytuacji?
Nie może. A gdzie? No gdzie? No
może pan sobie kupić ziemię i zostać rolnikiem.
No nie, to nie jest tak, musi pan mieć wykształcenie rolnicze teraz, jak chce pan kupić ziemię, to tak nie jest. To już tak zrobili, żeby było dla swoich. I tak naprawdę system w ogóle w Polsce jest nieuczciwy. Tak I tu nie ma z czego, bo tak naprawdę jakby było powszechne, no ale tak, mniejszy ZUS, to byłoby z czego odłożyć. A my dzisiaj tak naprawdę mali przedsiębiorcy spadają się na rolników, na wszystkich i później jeszcze mają odłożyć sobie na emerytury.
Wcześniejsze emerytury, wie pan, panie Ryszardzie, na przykład policjanci idą na wcześniejsze emerytury, wojsko.
No to już w ogóle po prostu zwykły jakiś krawężnik, który stoi na ulicy, tak naprawdę czym on się zmęczy?
No, panie profesorze, czy jest sprawiedliwy system emerytalny?
To znaczy tak, rzeczywiście w Polsce rozwinięte są inne systemy, osobne dla służb mundurowych, dla sędziów, prokuratorów. Jeśli chodzi o KRUS dla rolników, to rzeczywiście jest to system, gdzie wpłacają stosunkowo niskie składki, 90% jest dotowany z budżetu państwa. W wielu krajach też rolnicy mają osobne systemy emerytalne. Czy to jest sprawiedliwe? No, myślę, że jest dużo rolników takich, którzy rzeczywiście mają większe gospodarstwa i mogliby płacić składki na normalnych zasadach, tak jak w ZUS-ie, i byłoby to bardziej sprawiedliwe, ale jest to bardzo trudne do przeprowadzenia, bo rolnicy mają swoje silne lobby, mają swoich przedstawicieli i no, jest to specyficzny zawód, bardzo zależny też od pogody, od wielu innych rzeczy, także, ale generalnie rzeczywiście jeden powszechny system emerytalny, który byłby obejmował również służby mundurowe i tak dalej, jest do pomyślenia i nawet proszę państwa, po 99 roku, jak wchodziła ta duża reforma systemowa emerytalna w Polsce, to początkowo te służby mundurowe były włączone do powszechnego systemu, no ale jeden z kolejnych rządów z udziałem właśnie lewicy wtedy, no to przywrócił, więc...
No ale pamiętam też dyskusję, kiedy wydłużono wiek emerytalny z 15 do 25 lat, co i tak było poważną rewolucją w tych służbach. Też spore kontrowersje. Proszę państwa, może odejdźmy od polityki trochę, tylko skupmy się, bo mamy okazję porozmawiać na temat samego systemu emerytalnego i mamy w studiu specjalistę, który się na tym zna. Gdyby mieli państwo pytania odnośnie PPK, odnośnie IKZE, odnośnie IKE, odnośnie też OFE, o czym już mówiliśmy, i samego ZUS-u, to proszę właśnie skorzystać z tej okazji. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam właśnie pytanie odnośnie OFE, bo jakiś czas temu można było zdeklarować się, czy chcemy zostać w OFE, czy przenosimy te nasze pieniądze z OFE do ZUS-u. Nie wiem, czy to było może z 6 lat temu, nie umiem tak teraz przypomnieć. I to miało być, po jakimś czasie trzeba było znowu się zdeklarować, czy zostajemy, czy po prostu chcemy być w tym OFE, czy wracamy do ZUS-u, bo jeżeli wrócimy, przejdziemy z tym do ZUS-u, to nam zabierają tam 15%, czy ileś tych naszych składek. I to zostało w czasie pandemii jakoś tam wydłużone i proszę powiedzieć, czy to, co jest z tym przepisem?
Pani Aniu, bardzo dobre pytanie, bo przed audycją z panem profesorem rozmawialiśmy na ten temat i ja się przyznam szczerze, że ja nie wiem już nawet sam, czy ja jestem w tym OFE, czy ja już nim nie jestem.
No ja teoretycznie jestem w OFE, bo faktycznie składaliśmy wtedy deklarację w tym ZUS-ie. Pamiętam, akurat z mężem byliśmy i koleżankę spotkaliśmy i teraz właśnie nie wiemy, czy jakoś tak kiedyś próbowałam się dowiedzieć, bo właśnie z tego OFE dzwoniłam do ZUS-u i to tak było jest. Tak jakby zawieszone w próżni, że nie było wiadomo, co tam dalej
Panie
robić. No i co robić? Czy stracić te 15, czy tam ileś procent? Poproszę o wyjaśnienie.
Na czym stoimy, mówiąc krótko? Jakby pan profesor przypomniał też pokrótce całą sytuację.
To znaczy, zasadnicza zmiana nastąpiła w stosunku do tej pierwotnej koncepcji reformy z 99 roku w 2014, kiedy OFE przestały być obowiązkowe. I rzeczywiście była możliwość złożenia deklaracji, czy chcemy być w OFE, czy jeżeli nie złożyliśmy takiej deklaracji, to był automatyczne przeniesienie do ZUS-u. I ta co kilka lat jest to powtarzane. I myślę, że niedługo będzie kolejna okazja do złożenia tego typu deklaracji. Tylko teraz powiem w ten sposób, że część składek, która trafia do OFE, to jest niewiele ponad 2%. Na całość składki emerytalnej 19,52%. No to nie jest duża... To uczestnictwo w OFE w tej chwili nie ma aż tak dużego wpływu na ostateczną wielkość emerytury. W związku z tym no, trzeba się zastanowić, czy chcemy pozostać w OFE, czy nie. Będzie taka możliwość. Te deklaracje co parę lat są powtarzane. To okno takie, kiedy możemy podjąć te decyzje. I tutaj rzeczywiście został wykorzystany taki mechanizm domyślnego jak gdyby zapisu, że jeżeli ktoś nie składał deklaracji, to automatycznie trafiał do ZUS-u na subkonto w ZUS-ie. I teraz co do tych 15%, to jest jeszcze coś innego, bo pojawiały się pomysły takie, żeby w ogóle to, co zostało w OFE po tym, jak połowa środków została umorzona z zainwestowanych w obligacje, bony skarbowe i równowartość przepisana na subkonta w ZUS-ie, żeby to, co pozostało, jest nadal w funduszach emerytalnych na rynku finansowym, żeby przekształcić w jakieś nowego rodzaju IKE, które takie indywidualne konto emerytalne, ale jeszcze nowego rodzaju i tam 15% jeszcze państwo miało potrącić podatku, a reszta to już by było prywatne. Ale to nie zostało zrealizowane. Także mamy w tej chwili możliwość taką, że albo całość jest w ZUS-ie na pierwszym filarze i drugi subkonto, które jest, tym się różni, że to też jest zapis księgowy, ale jest prawo dziedziczenia. Albo mamy te dwa z czymś procent w OFE, które są inwestowane na rynku finansowym. I teraz jest jeszcze jeden mechanizm, o którym warto pamiętać, tak zwany mechanizm suwaka, czyli zbliżając się 10 lat do wieku emerytalnego, stopniowo te środki z OFE trafiają i tak na subkonto w ZUS-ie. W momencie, jak przechodzimy na emeryturę, to całość już jest w ZUS-ie. I w związku z tym no, ta decyzja o tym, czy pozostać w OFE i te dwa z czymś procent będzie dalej inwestowane, czy całość będzie w ZUS-ie na koncie i subkoncie, no to już jest moim zdaniem nie jest aż tak decydująca, tak? I
tak.
Jeśli chodzi o tą część, która jest inwestowana na rynku finansowym, no to oczywiście podlega też normalnemu ryzyku inwestycyjnemu. No i po to jest ten suwak, żeby właśnie osoby, które miały środki w OFE, a nagle by spadła wartość tuż przed emeryturą, żeby nie było ryzyka tak zwanej złej daty.
Że się źle trafiło,
że się źle trafiło i akurat przed emeryturą, tak jak kiedyś w niektórych krajach, jak był ten globalny kryzys finansowy 2008, to czasami nawet spadała wartość istotnie, więc tutaj jesteśmy przed tym zabezpieczeni.
618654654, dzień dobry.
Dzień dobry, ja takie króciutkie pytanie w sprawie PPK. Powiedzmy, że to jest, wiadomo, lokata bardzo długoterminowa, nie? Tylko mam takie pytanie. Czy na przykład jest kapitał po tam iluś latach, na przykład 100 tysięcy, no i rodzi się nam inflacja, taka jak była na przykład teraz podczas wojny jednak na Ukrainie i ta żywność poszła 100% praktycznie do góry. Czy ten kapitał w tym momencie, całe te PPK jest w stanie zrównać się z inflacją, czy jednak ten kapitał będzie marniał? No to jest też ważne dla każdego.
No, inflacja wyniosła, zdaje się, rok do roku niespełna 20%.
Tak.
Więc jest pytanie, panie profesorze, czy my na tych PPK zyskujemy na tyle, żeby pokryć koszty inflacji chociażby?
To jest tak, że...
Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście to jest system dodatkowego oszczędzania i inwestowania za pomocą inwestycji na rynku finansowym. Więc... oprócz ryzyka normalnego inwestycyjnego, które no jest jakoś tutaj zmniejszone, bo to są fundusze dostosowane do cyklu życia, ma pan rację, że jest ryzyko inflacji. I tutaj nie ma waloryzacji tych środków zgromadzonych w PPK, tak jak jest waloryzacja emerytur w ZUS-ie. To trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Więc... natomiast one się bronią przed inflacją tym, że jednak część jest inwestowana właśnie w takie aktywa, które jak akcje, które długofalowo pozwalają osiągnąć
tak,
wyższą stopę zwrotu.
Ale przypomnijmy, proszę państwa, tą zasadniczą kwestię, że my wpłacamy tam 100 zł, ale mamy od razu 170, tak? Dlatego, że 70% dopłaca nam pracodawca.
No tak, i to jest.
Czyli nawet tego, jeżeli inflacja by wyniosła 70%, to i tak jesteśmy na zero.
Dokładnie. Słusznie, panie redaktorze. To jest tak, że no ta stopa zwrotu i tak jest 70 parę procent od razu, a może być większa i myślę, że długofalowo to skompensuje inflację. Natomiast pana pytanie jest bardzo dobre, co zrobić z tymi pieniędzmi zgromadzonymi. Powiedzmy, że mamy w wieku 60 lat, wypłacamy ten kapitał, który tam się zgromadził, załóżmy, że jest 100 tysięcy i tak dalej. No i tu trzeba się dobrze nad tym zastanowić, poszukać. No oczywiście najlepszym zabezpieczeniem byłby wykup rent dożywotnich, na przykład w zakładzie ubezpieczeń, ale to jest bardzo mało popularne u nas, ale są różnego typu fundusze inwestycyjne są.
Czy, przepraszam, panie profesorze.
Ważne, żeby nie wydać po prostu całości od razu.
I nie kupić sobie czegoś.
Albo nie trzymać tylko na nieoprocentowanym rachunku.
Słuchacz wcześniej mówił o takiej sytuacji, że można dostać raka i za pół roku umrzeć, ale można też żyć do 99 lat w biedzie, albo do 100 ponad i wtedy już jakby.
No tak, bo
nie jest wesoło.
Oczekiwana długość życia wzrasta. I to jest dobra wiadomość. Tak? Ale też trzeba mieć świadomość tego. Jest, proszę państwa, nawet w systemie emerytalnym takie ryzyko, które się nazywa trochę po polsku, to dziwnie brzmi, ryzyko długowieczności, ryzyko długości życia. No generalnie, że ktoś będzie żył dłużej niż sam oczekiwał. No i wtedy może wyczerpać te swoje oszczędności emerytalne. Okaże się, że no, zabezpieczenie z publicznego systemu emerytalnego no, nie gwarantuje utrzymania standardu życia po przejściu na emeryturę i miał te dodatkowe oszczędności, no ale one się przedwcześnie wyczerpały i to jest też
teraz?
Poważne ryzyko.
I co teraz?
No.
Ale leków trzeba więcej kupić pewnie.
No panie, więc dobra jest dywersyfikacja po prostu, mieć w różnych aktywach.
Panie Stanisławie, dzień dobry.
Witam serdecznie. No wracamy do tematu po co jakiś czas. Ja mam takie pytanie, że chyba w przestrzeni publicznej funkcjonuje coś takiego, że emerytom, że tak powiem, straszy się i emerytów i młodych. Emerytów straszy się tym, że cieszy się, że macie takie emerytury, bo ci młodzi mogą nie mieć w ogóle, albo nie mieć znacznie mniejszą. I to fajnie paraliżuje wszelkie, że tak powiem, ruchy, protesty i tak dalej, i tak dalej. Słuchając tej audycji, to mi się wydaje, jakbyśmy byli wyspą, która jest, że tak powiem, otoczona dużymi wodami i wkoło nas nic się nie dzieje. No, przecież są kraje europejskie, które również wypłacają emerytury. Doskonale wiemy, że nasze emerytury w porównaniu z emeryturami europejskimi, mówię o wspólnocie naszej europejskiej, no wyglądają bardzo blado, bardzo, bardzo, bardzo blado. No i teraz pytanie, czy nie ma jednej opcji politycznej, która by sobie wyznaczyła, że za cel, że na przykład za, nie wiem, 5, 8, 10, 15 lat dojdziemy do średniej emerytury europejskiej, cały czas będziemy dreptać w miejscu, będą emerytury po 40 tysięcy, po 30 i tak dalej, i te emerytury po 2, 2,5 tysiąca i jeszcze niższe. Kiedyś byśmy rozmawiali, co by się stało, gdyby emerytura była dla wszystkich równa? Dla wszystkich równa. Równa. Ten, który był bogaty, zarobił tyle, że nie potrzebuje w ogóle emerytury, bo do końca życia będzie sobie dobrze żył. Ten, który klepał biedę przez całe życie, albo przez 3/4 życia, albo 4/5, no niech ma na starość troszkę więcej,
panie, żeby w oczu, jak ktoś nie pracował, bo mu się nie chciało?
No nie, no już nie mówię o takich skrajnych przypadkach, bo jak nie pracuje, to i tak nie ma emerytury. To socjalne państwo, które daje, no dlaczego? Dlaczego za więźnia, który porwał batonik czy coś, idzie do więzienia i płacimy 4,5 tysiąca miesięcznie za utrzymanie jego w więzieniu, my podatnicy, i on ma dużo więcej jak emeryt.
No za zabójcę tak samo, wie pan.
Zgoda, ale czy tego nie można w jakiś...
Pan profesor się nie odniesie, bo odpowiedzieć. Proszę pana, no zgadzam się, że powinniśmy równać do poziomu życia bogatszych państw. W sensie ekonomicznym system emerytalny, no to jest podział po prostu wytworzonego produktu społecznego, który jest wytworzony w danej gospodarce między pokolenie pracujące i emerytów. I im większe będziemy mieli dochody, tym będzie lepsze zabezpieczenie emerytalne. No i my jesteśmy jeszcze krajem na dorobku. My nie możemy się porównywać do najbogatszych.
Na 40 lat.
No ale zmniejszyliśmy, proszę pana, tę różnicę, bo jak wchodziliśmy do transformacji gospodarki naszej była z socjalizmu, to byliśmy na bardzo niskim poziomie. Teraz mamy...
Tak, ale ceny życia i artykułów spożywczych były wiele razy mniejsze i emeryci w tej chwili, mimo że mają więcej, znacznie wydają na żywność większą część emerytury. Także tu się nic dla emerytów nie zmieniło. Absolutnie nic. Mają więcej pieniędzy, owszem, ale wydają dużo więcej na to, żeby się utrzymać. I w sumie mają gorzej, jak mieli poprzednio. I mówię, dopóki nie zlikwidujemy wszystkich przywilejów, bo tych ludzi, którzy mają przywileje, to ja przynajmniej podejrzewam, że jest znacznie więcej od tych, którzy normalnie pracują i normalnie odkładają na emerytury, na składki. Natomiast jest ogromna grupa ludzi, którzy udaje, że pracuje, bo dla mnie polityk to jest ktoś, kto udaje, że pracuje na przykład. Siedzi w Unii Europejskiej 5 lat, czy tam ileś ma swoją kadencję, wraca i już ma emeryturę. On nie musi czekać do wieku emerytalnego, on już ma emeryturę. I tę emeryturę taką, o której przeciętny pracujący może sobie pomarzyć. Dobrze, to jest jakaś paranoja, to jest chore po prostu.
Proszę pana, no tutaj rzeczywiście jest dużo przywilejów emerytalnych i w naszym systemie w Polsce i właśnie jeśli chodzi o ten Parlament Europejski, no to natomiast większość osób uczestniczy w powszechnym, publicznym systemie emerytalnym ubezpieczeniowym. Te pozostałe dla prokuratorów, sędziów, służb mundurowych, one są owszem, bardziej hojne, ale to jest o wiele mniej uczestników. To też trzeba mieć świadomość. Tak samo w KRUS-ie w stosunku do pracowników.
Znaczy, myślę, że na temat całej konstrukcji układu samego ubezpieczeń społecznych myślę, że moglibyśmy osobną audycję zrobić. Dzisiaj staraliśmy się, proszę państwa, bardziej o tych formach dla zwykłego pracownika, w jaki sposób można oszczędzać na emeryturę. Po 5 latach PPK ta dyskusja dzisiaj została wywołana. Na sam koniec, panie profesorze, bo już właściwie czas się skończył. Chciałem zapytać, bo z punktu widzenia pracodawcy, to powinno być tak, że im mniej pracowników jest w PPK, tym dla pracodawcy lepiej. Dobrze to rozumiem?
No niekoniecznie, bo te składki odprowadzane do PPK, one same już nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.
Ale pracodawca to, więcej dopłaca.
Dla pracodawcy można to traktować jako pewien koszt, no ale jest to też inwestycja, która pozwala no, tych pracowników zatrzymać w zakładzie pracy. Tak? To taka zawsze była funkcja, funkcja zakładowych systemów emerytalnych, budowanie lojalności. I w stosunku do pracodawcy, który w ogóle nie ma PPK, albo płaci gdzieś pod stołem ludziom, żeby ominąć składki na ubezpieczenia społeczne, no to jest jednak o wiele lepsza sytuacja tego pracownika, ale dla pracodawcy jest to też taki dodatkowy argument, że może coś więcej zaoferować. A poza tym no nie ma idealnego systemu, ale jest to system, który no jak gdyby pozwala pokazać współodpowiedzialność pracodawcy za jego pracowników. Mówi się teraz dużo o społecznej odpowiedzialności, o zrównoważonym rozwoju, który też bierze pod uwagę właśnie te kwestie socjalne i przyrodnicze także nawet. Więc oczywiście, jeżeli pracodawca to traktuje tylko jako koszt i pracownika tylko jako koszt, no to to jest wiadomo. Zupełnie inaczej.
Tak? Bardzo Państwu dziękujemy. Profesor Marek Szczepański, Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Instytut Emerytalny w Warszawie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu za pytania. I za 4 minuty, godzina 13, Wojciech Chmielewski. Za chwilę wiadomości.